późnej porze. Audycja radiowa nadawana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo na częstotliwości FM 98,5. W każdą niedzielę od godziny 21.30 do 23.00. W programie tematy społeczno-patriotyczne i religijne. Słuchać nas można w internecie, na żywo, audycja z ostatniego tygodnia i z archiwum. Na stronie internetowej www.radiopóźnejporze.com bez znaków interpunkcyjnych. Zapraszamy do współtworzenia audycji. Telefon 519 886 9878 na żywo. Życzymy przyjemnego odbioru. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nie mam słuchawek, ja nie jestem pewny, czy podkład nam idzie, ale chciałem tak zacząć dzisiaj. Być może spróbujemy to.
Set the drum to this and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle.
To już teraz przywitajmy się w rytmie brazylijskiego utworu, który śpiewa Shakira, który bardzo lubię, Bralala. I tak na początku, księże Jacku, dobry wieczór po pierwsze.
Witamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Jacek.
Jan Mazur, dobry wieczór.
Czy Pan Bóg pomaga graczom, piłkarzom na mundialu, czy to, co ksiądz może oglądał dzisiaj?
Bardzo różne są na ten temat opinie, natomiast pamiętam, był kiedyś taki legendarny bramkarz reprezentacji Niemiec i Bayernu Monachium, Oliver Kahn. Nie wiem, czy panowie go pamiętają. Wspaniały bramkarz. I on, gdy Bayern Monachium wygrał Ligę Mistrzów to w 2001 roku, po meczu ukląkł i się pomodlił. I podbiegli do niego dziennikarze i zaczęli go o to pytać. No i właśnie padło pytanie, czy wierzy, że pomógł mu Bóg w futbolu. No Oliver Kahn spojrzał się na nich i mówi, no nie ma żadnego Boga futbolu, jest tylko jeden Pan Bóg, który pomaga nam, gdy chcemy zrobić coś dobrego. Także taka była jego odpowiedź.
Ksiądz nie oglądał meczu Kostaryki z Grekami.
Oglądałem końcówkę.
Ja myślę, że piłkarze, w ogóle sportowcy nie modlą się, nie żegnają się, żeby wygrać. Tylko Boga proszą, żeby im ktoś nogi nie złamał, albo żeby komuś nogi nie złamał.
Albo żeby ich nie ugryzł.
Bo no ja sam trochę tam sportem się zajmowałem, także zresztą pamiętamy, syn Paweł jak jeździł na nartach przed tam zjazdem na dół, zawsze robił krzyż żegnał się. Bo mówię, ja się tato bałem, taka wielka góra, to się tam w Kolinku, to jak z góry tak wyglądało, jakby do wody miał wjechać tam na tych nartach. Także to nie jest, bo dzisiaj Kostaryka, katolicy i Grecy, też chrześcijanie, może prawosławni, się wszyscy modlą, żegnają. Po prostu no, ludzie wiary. Są zawodnicy angielscy, to jest ciekawe. Angielski zawodnik, tam pochodzenia z Afryki, rodzice, schodzi z boiska i się żegna. Pierwszy raz widzę, Anglik się żegna. Po prostu dziękuję Bogu, że nikt mu nogi nie złamał, albo no że nie dostał zało serca na boisku.
A dzisiaj to bardzo ładnie wyglądało, bo jako strzelali te rzuty karne, to każdy z tych Kostarańczyków, który strzelił, zaraz wracał na koniec tej linii i klęczał dalej.
Tak.
Piękny obrazek. No,
piękny obrazek, gdy piłkarz żegna się, gdy wchodzi na boisko, gdy mecz się skończy i większość piłkarzy i reprezentacji ma godło swojego państwa. Pamiętamy, że kilka lat temu była przed Euro w Polsce, próbowano pozbawić koszulki reprezentacji Polski godła narodowego. Tak. Zastąpić to jakimś takim dziwnym logo. Logo PZPN-u.
Tak, zgodnie z, tutaj z treścią rozmowy, co posłuchali ministra, który powiedział, w sumie to Polski to już nie ma, tak? No, jest tam...
No ale jeszcze Polska nie zginęła.
Oczywiście.
Póki my
tak
myślą.
Tak, i wiara na razie
tak
też nie umarła.
Zdjęcie, które przysłała sympatia Bartka z Brazylii na stulecie swojego osiedlenia. Jakie to piękne. Tam też szanują bardzo polskość. W 89 roku obchodzili stulecie przybycia do Polski.
Do Brazylii.
Do Brazylii, przepraszam. A to byli powstańcy styczniowi, także... Piękna tradycja.
A niedługo w Polsce będziemy obchodzić 1050 lat państwa polskiego i chrześcijaństwa. 1050 lat.
Polska się bo tak naprawdę nie ma Polski bez chrześcijaństwa.
Tak.
Dziękuję serdecznie za takie krótkie. Kto jest faworytem, księże Jacku, na zdobycie tego? No ja założyłem 5 dolarów na Brazylię, to od razu mówię.
Znaczy ja założyłem 10 dolarów, przyznam się tu panom i państwu szczerze, dałem się wciągnąć w zakład ze znajomymi, no i niestety już dawno moje 10 dolarów przeszło do banku.
Ja
postawiłem na Anglików.
Ja
popełniłem ten błąd.
A to też Kostarańczycy ich chyba. Kostaryka miała... Tak, wygrała czy zremisowała z Anglikami?
Kostaryka wygrała. No tak na zimno patrząc, no niemiecka maszyna, nasi sąsiedzi z zachodu, Niemcy, niemiecka maszyna może wygrać, bo tak ich nazywają. Solidna maszyna. Holendrzy
grają dobrze. No ale też dzisiaj im się śledziło.
Argentyna, Brazylia, a może Kostaryka. No, wszyscy dobrze grają.
Dzisiaj Holendrzy pokazali, że trzeba grać do końca.
To wszystko na razie o piłce nożnej. Wracam na naszych tematów. Shakira. Po Shakirze to masz teraz Janek.
O, dziękuję. Tydzień temu, nie wiem, czy państwo pamiętacie, myśmy mówili o obchodach Święta Bożego Ciała, powiedziałem, o tak sobie powiedziałem, że w kościele i na procesji była garstka ludzi, że dla mnie 500 osób to jest garstka. Dlaczego to powiedziałem? No wiadomo, społeczność polska jest bardzo duża, ale w porównaniu z imprezą pogańską to była garstka, bo przypomnę, że 19 czerwca to jest ten najdłuższy dzień w roku i w Anglii zgromadziło się 36 tysięcy ludzi, żeby oglądać wschód słońca według wierzeń pogańskich, tam właśnie Bóg, słońce, czy te kamienie, które tam stoją, nie wiem w co oni tam wierzą, do kogo się modlą. 36 tysięcy ludzi się zeszło rano, żeby oglądać wschód słońca według pogańskiej tam religii w Anglii. 36 tysięcy. Neopoganizm się szerzy. A my w kościele katolickim, no dzisiaj żeśmy obchodzili piękne święto Piotra i Pawła, to na ten temat pewno powie ksiądz Jacek, A ja się cofnę kilka dni do tyłu. 24 czerwca było święto kościelne Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela. W ciągu roku obchodzimy tylko trzy razy trzy święta narodzenia. To jest 25 grudnia, Narodzenie Pana Jezusa, 8 września, urodzenie Najświętszej Marii Panny i 24 czerwca Narodzenie Świętego Jana, syna Elżbiety, krewnej Marii Matki Bożej. W inne dni wspominamy świętych w dniu ich śmierci. Śmierci na ziemi, a narodzenia dla nieba. A Pan Jezus, Matka Jego Maryja i Jana wspominamy, kiedy się urodzili. Jest wielu świętych w Kościele pod imieniem Jan, na przykład Jan Apostoł, wspominamy go 27 grudnia, Jan od Krzyża, Jan Bosko, Jan Damestański z Damaszku, Jan z Dukli, polski święty, drugi, następny polski święty Jan Kanty i wielu, wielu innych, na przykład Jan Nepomucyn, Czech, z Pragi. Jego obraz, wrzucenie do Wetławy, znajduje się w moim kościele w Lubawce parafialnym, więc to jest największy obraz w Europie. Dalej, Jan Maria Vianney. Jan Maria Vianney, będziemy go niedługo wspominać, 4 sierpnia. Przybliżę tą postać, jest to postać wyjątkowa, przybliżę ją na początku sierpnia. Jest wyjątkowa postać wśród księży. Jest w ogóle patronem nie księży, tylko patronem proboszczów. O tym podpowiada się. Patronem proboszczów. No ale to za miesiąc. Ale największym i pierwszym świętym był Jan Chrzciciel, męczennik, największy prorok. To jego słowa powtarzamy w kościele przed przyjęciem Komunii Świętej i mówimy: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To są słowa Jana Chrzciciela, jak zobaczył Jezusa, który przychodził nad rzekę Jordan. Jan, imię jest to hebrajskie, znaczy Bóg jest łaskawy. Święty Jan był bezpośrednim zwiastunem Pana Jezusa. Urodził się 6 miesięcy przed narodzeniem Jezusa. To nie znaczy, że urodził się 24 czerwca. My nie wiemy, kiedy się urodził, w którym dniu. Ale w tym dniu obchodzimy Jego narodzenie. Podobnie jak 25 grudnia narodzenie Pana Jezusa. Jest to pamiątka narodzenia. Być może Jan się urodził 24 czerwca, no nie wiemy. Czytając Ewangelię według świętego Łukasza o Janie Chrzcicielu, widzimy jedną konkretną datę w Piśmie Świętym Nowego Testamentu. Jest to jedna konkretna data. Jest to Łukasz, rozdział 3. Tu sobie może pozwolę przeczytać ten urywek. I tam ewangelista pisze: w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrachą Herod, tetrachą Judminii był Filip, brat jego i tak dalej. Czyli to jest jedyna data konkretna w 15 roku panowania. I od tej daty możemy... Jest jakieś zaczepienie. I teraz dalej o świętym Janie. Ewangelista Marek i Łukasz zaczynają swoje Ewangelie właśnie od Jana Chrzciciela. Marek pisze, jak był na pustyni, a Łukasz pisze o jego narodzeniu, narodzeniu Jana. I anioł z nieba ukazał się Zachariaszowi i oznajmił o przyjściu na świat jego syna, któremu powiedział: nadasz imię Jan. Tak anioł polecił. Na samym początku zjawienia się anioła, anioł mówi zawsze do wszystkich: nie bój się. Tak samo było, jak się wtedy objawił: nie bój się. To nie znaczy, że anioł z nieba jest jakiś straszny, jakoś strasznie wygląda, tylko po prostu jak się zjawia ludziom anioł, w pierwszym momencie są ludzie zdziwieni i przestraszeni. Chyba to jest zrozumiałe. No, jakby na przykład teraz tam się anioł objawił w studio, na pewno byśmy byli też przestraszeni. Także jak anioł staje przed człowiekiem. I Zachariaszowi anioł zjawił się był to anioł Gabriel, ten sam anioł, który rozmawiał z Maryją. Czytając dalej Ewangelię według świętego Łukasza, jest tam zdanie nie do końca zrozumiałe przez biblistów, naukowców. Jest to rozdział pierwszy Łukasza, werset 80. I tutaj właśnie przytoczę to zdanie. A dziecię rosło i rozwijało się w duchu, przebywając na pustkowiu aż do dnia wystąpienia przed Izraelem. Niektórzy tłumaczą, że rodzice Jana byli już w podeszłym wieku i wkrótce umarli po jego narodzeniu. Jan został sierotą. Być może jako chłopiec, jako dziecko przebywał u Eseńczyków na pustyni nad Morzem Martwym. To odkryto po wojnie zwoje właśnie nad Morzem Martwym Eseńczyków w 1947 roku. Ale to są tylko przypuszczenia. O działalności Jana szybko rozeszła się wieść w Galilei i w Judei. I bacznie przypatrywali się mu faryzeusze i cała starszyzna żydowska. Także władze w Galilei interesowały się osobą Jana, na czele z Herodem II, Antypasem. To sam Jan, chrzciciel, powiedział Herodowi, prosto mu w oczy powiedział: nie wolno ci mieć żony twojego brata Filipa. Jest to opisane w Ewangelii Marka w rozdziale 6. No i potem żona, kochanka Heroda, Herodiada, zemściła się na świętym Janie, kazała go zabić. Podpowiedziała swojej córce, aby ścięli głowę Jana, który był wtedy już w więzieniu, aby nie upominał Heroda, że grzeszy. I głowę świętego Jana przyniesiono do pałacu na misie, jak pisze ewangelista. Tu przypomnę, misa jest to wyraz łaciński i w języku polskim mówimy miska, to jest właśnie z łacińskiego. Kiedy zaczął nauczać Pan Jezus, Herod Antypas był przekonany, że to Jan Chrzciciel zmartwychwstał, którego kazał zabić. Zresztą dzisiaj było czytanie podczas mszy świętej według Ewangelii Mateusza, rozdział 16. No tak muszę powiedzieć na marginesie, dzisiaj w kościele polskim w Kitchener było wyjątkowo mało ludzi. Nie wiem dlaczego. I ewangelista Mateusz opisuje pobyt Pana Jezusa, co dzisiaj było czytane, pobyt Pana Jezusa z apostołami w dalekiej Cezarei Filipowej. To jest miejscowość oddalona ponad 200 kilometrów na północ od Jerozolimy. W zimie leży tam śnieg. Blisko Cezarei są wzgórza Golan, gdzie polscy żołnierze tam mieli misję pokojową. I tam Pan Jezus zapytał się uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. No i uzyskał odpowiedź. Jedni za Jana Chrzciciela, powiedzieli, za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, inni za Jeremiasza. Ale wtedy Jan Chrzciciel już nie żył. Został zabity, bo namawiał ludzi, aby czynili pokutę, aby odmienili swoje życie, aby nie grzeszyli. Zresztą podobnie Pan Jezus także mówił to samo. I nie mogli ludzie tego słyszeć. Lepiej woleli żyć w grzechu. Było wygodnie, dlatego go zabili. Podobnie jest teraz, obecnie. Ludzie chcą, aby życie było po naszej myśli, jak ludzie sobie życzą. A że to jest wbrew nieraz przykazaniom Bożym, to jest przemilczane. Zło, ja tak uważam, zło, kłamstwo ma wielu, wielu zwolenników. Zło jest bardzo głośne i chce zagłuszyć dobro. A kult świętego Jana jest bardzo dawny, już od IV wieku powstawały pierwsze kościoły ku jego czci. Takim najstarszym kościołem jest Bazylika świętego Jana na Lateranie w Rzymie, nazywana Matką Wszystkich Świątyń, Katedra Papieży. Przy Bazylice świętego Jana papieże mieli swoją siedzibę ponad 1000 lat, aż przenieśli się do Watykanu w 1377 roku. Tam Na Lateranie odbyło się 5 soborów powszechnych. I na Lateranie są schody, po których szedł Pan Jezus do Piłata w Jerozolimie. Wiele sanktuariów świętego Jana było, a już nie ma. Na przykład w Damaszku został budowany piękny kościół w 380 roku. Obecnie jest tam meczet. Podobnie w Europie Zachodniej. Wiele kościołów pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela jest zamkniętych. Brak wiernych, brak księży. Będąc kilka lat temu w Londynie, w Anglii, widziałem piękny barokowy kościół, ale ten kościół był pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Był zamknięty, stoi pusty. A na koniec, tak tylko powiem, że no już tu ksiądz mówił za chwileczkę, że dzisiaj obchodzimy święto Piotra i Pawła, dwóch apostołów, i jeden został powołany do życia ziemskiego, jeden został powołany za życia ziemskiego Pana Jezusa nad Jeziorem Galilejskim, a drugi został powołany na apostoła pod Damaszkiem już przed zmartwychwstałego Jezusa. Ten pierwszy, prosty rybak z Galilei, drugi, wykształcony Żyd z wielkiego miasta Tars, wtedy Tars liczył około 200 tysięcy mieszkańców w Azji Mniejszej, Paweł znał kilka języków, w tym bardzo dobrze język grecki, i święty Paweł, w przeszłości prześladowca chrześcijan, po latach przyszedł do Jerozolimy, aby spotkać się z Piotrem, i mieszkał z nim przez 15 dni w jego domu, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. W jednym domu dwóch apostołów, o czym rozmawiali, autorzy Nowego Testamentu nie piszą. A było to na pewno bardzo ciekawa dyskusja, dialog. Paweł i Piotr. Na pewno rozmawiali o Bogu, o Jezusie. I po latach jeden i drugi oddali życie w Rzymie za cesarza Nerona, życie oddali za wiarę w Jezusa Chrystusa. A w Kitchener, w naszym Kitchener, gdzie mieszkamy, jest szkoła przy kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, gdzie polskie dzieci od jakiegoś czasu nie mogą w sobotę rano odmówić modlitwy Ojcze Nasz. Mogą się modlić, ale po cichu. W polskiej szkole, przy kościele katolickim, pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Dziękuję za uwagę.
Może nawiążemy do Jana. Przecież miałeś imieniny, także spóźniony, chociaż mały prezent muzyczny.
Dziękuję.
Zegar mi światło.
No i twoje też były.
Jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz. Zawstydzenie, kiedy jesteś, zamyślenie, gdy cię nie ma, mam tyle słów. Jest ich siła, życzeń i pragnień jak w kolędzie. Gdzie się podziały, kiedy byłaś, czy się odnajdą, gdy znów będziesz? Jednym drgnieniem powiek zmieniasz. Zawstydzenie, kiedy jesteś, zamyślenie, gdy cię nie ma.
skrajnie łagodności. Drodzy Państwo, parę utworów zagramy z tych płyt dzisiaj. Ksiądz Jacek, prosimy, księdze Jacku.
Może pan Ireneusz przygotuje jeszcze jakiś ładny utwór na cześć Kanady, bo we wtorek jest Canada Day. Pan Jan, państwo tego nie mogą widzieć, ubrał się w elegancki t-shirt dzisiaj z napisem Toronto. Widzę tutaj CN Tower, widzę piękną żaglówkę. Elegancko to wygląda,
ale
panie Janie.
Skąd ta się koszulka wzięła?
Proszę nam opowiedzieć.
Chyba rok temu byłem na Toronto, na Chinatown i kupiłem za $10 trzy koszulki. Jedna była z napisem Toronto, jedna Kanada i jedna No Name, nic nie pisało. Także no,
tak, dzisiaj Toronto, a we wtorek będzie Kanada.
No nie mogłem znaleźć tej, bo to one...
O, ale jest napisane Kanada.
Chinatown, jak raz człowiek wypierze, to już potem się robi albo krótsza, albo dłuższa.
No warte tych pieniędzy były.
No, ale za $10 ci koszulki.
Oczywiście. Refleksja moja jest taka, że chyba wypadałoby nam troszeczkę rozwinąć bardziej takiego ducha wdzięczności za ten kraj, w którym przyszło nam tutaj żyć. Bo tak nam się tutaj dobrze żyje. Panowie trochę dłużej ode mnie, gdzieś mniej więcej dwa razy pewnie. Jestem 12 lat, panowie gdzieś 25-30. Tak nam się tutaj dobrze, spokojnie, bezpiecznie żyje. A przecież wiemy, że jest tyle miejsc na świecie, gdzie ludzie giną z głodu, gdzie ludzie absolutnie nie mogą się czuć bezpiecznie, gdzie wybuchają bomby. Pomyślmy o wschodniej Ukrainie, czy ktokolwiek rok temu spodziewał się, że w dniu dzisiejszym to już będzie wojna domowa od kilku miesięcy, gdzie będzie to miejsce, w którym każdego dnia giną ludzie. A my sobie żyjemy spokojnie, bezpiecznie, dosyć dostatnio, i wydaje nam się, że to wszystko po prostu tak jest, że to jest nam zagwarantowane, że to się nic nie zmieni. A kto wie, jak to jeszcze tutaj wszystko może się potoczyć. I dlatego, tak jak my Polacy mamy bardzo mocno rozwiniętego ducha modlitwy za ojczyznę, przede wszystkim z powodu naszej historii, z powodu zaborów, wojny, prześladowań, komunizmu, ta tradycja bardzo mocno jest zakorzeniona w naszym narodzie i w naszej religijności. I myślę, że to jest to, czym możemy się tutaj w Kanadzie dzielić z naszymi braćmi w wierze, Kanadyjczykami, ale również też pomagać w tym, żeby modlitwę za ojczyznę propagować, po to, żeby dziękować Panu Bogu za to, co mamy, za to błogosławieństwo, jakim nas tutaj obdarza i naszą nową ojczyznę. No i żebyśmy prosili Boga o to, żeby nam błogosławił, żeby darzył nas dalszą pomyślnością, a też myślę, że bardzo potrzebna jest modlitwa na przebłaganie Boga za te grzechy, które tu się dokonują, przede wszystkim grzech aborcji oraz w wielu, wielu przypadkach grzech niewiary, grzech nieliczenia się z Bogiem, z Jego prawdą, z Jego drogą, z Jego obecnością. Tak więc niech ten dzień, który będziemy obchodzili we wtorek, będzie nie tylko dniem fajerwerków, grillowania, kiełbasy, ale niech to będzie dzień też modlitwy, wdzięczności oraz przebłagania w intencji naszej nowej ojczyzny. A jeżeli ktoś ma czas, to zapraszam też na mszę świętą do mnie do kościoła, do świętego Klemensa na godzinę 9:00. Będziemy sprawować uroczystą mszę świętą w intencji naszej nowej ojczyzny Kanady. A wracając jeszcze do dzisiejszego dnia, świętego Piotra i Pawła, wszystkim Piotrom, na czele z księdzem naszym przyjacielem Piotrem, który jest w tej chwili w drodze do pierwszej ojczyzny, jak i wszystkim Pawłom, nasz przyjaciel pan Paweł Marecki przychodzi mi pierwszy na myśl z naszych słuchaczy.
Paweł Mazur.
Tak, syn pana Jana. Kogoś jeszcze chcemy pozdrowić? Jakiegoś Piotra, jakiegoś Pawła? mamy
kogoś na myśli. To jest taki mały Piotruś.
Ale jest duży Piotr Blicharski.
Piotr Blicharski.
Prawie dwa metry, chyba wyższy od księdza.
Nie znam pana Piotra, ale pozdrawiam. Znam Mikołaja, syna.
Nasz sponsor naszej audycji, bo pan Piotr mi bardzo dużo filmów daje i ja oglądając te filmy z internetu przygotowuję nieraz program. Także pozdrawiamy, panie Piotrze.
Pozdrawiamy wszystkich Piotrów, wszystkich Pawłów.
Małego Piotrusia też pozdrawiamy. Górala tego.
O, Piotruś
Górala. A, który przychodzi do nas do studia zawsze na Boże Narodzenie.
Tak.
Oczywiście. Pan Jan wspomniał już tutaj historię tych dwóch wielkich apostołów. Ja bym tylko chciał nawiązać w skrócie do tego, że każdy z nich spotkał Pana Jezusa w drodze. Święty Piotr, znamy to przede wszystkim z tradycji, i z tej cudownej książki autorstwa Henryka Sienkiewicza Quo Vadis. Przypomnijmy sobie, że były to czasy prześladowania w kościele rzymskim. Święty Piotr przebywał wtedy w Rzymie i gdy prześladowania wybuchły, Święty Piotr, którego znamy też z kart Ewangelii jako człowieka o dosyć słabym charakterze, uciekał z Rzymu i gdy już właśnie opuszczał Rzym, zobaczył światłość i w tej światłości zaraz rozpoznał idącego Pana Jezusa i zapytał się go po łacinie Quo Vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? I Pan Jezus mu odpowiedział, że skoro Ty opuszczasz mój lud, to ja idę tam za Ciebie po to, żeby po raz drugi umrzeć. I wtedy Święty Piotr się pomiarkował i powiedział, nie, Panie, w takim razie ja zawrócę i zostanę z Twoim ludem. I jak wiemy z tradycji, Święty Piotr zginął wtedy w Rzymie za czasów cesarza Nerona, ponieważ odmówił przyjęcia śmierci takiej, jaką zginął Chrystus, a zatem ukrzyżowania. Ukrzyżowano go głową w dół. A dlaczego to właśnie on, taki słaby człowiek, który zaparł się Pana Jezusa trzy razy, który, gdy Pan Jezus mówił o swojej męce, podszedł do niego i mówił, nie przyjdzie to nigdy na ciebie, którego Pan Jezus musiał nazwać diabłem, odsuń się ode mnie, bo nie myślisz o rzeczach bożych, ale o ludzkich. Dlaczego właśnie takiego słabego człowieka Pan Jezus wybrał? Po to, żeby był jego następcą, po to, żeby był skałą, i żeby na tej skale został zbudowany Kościół Chrystusowa, to dlatego, że to właśnie jego wiara była mocna. Nie dlatego, że on jako człowiek był silny, ale był silny wiarą. A drugi z apostołów, święty Paweł, odwrotnie, był to człowiek bardzo twardy, bardzo silnego charakteru, tak jak pan Jan wcześniej wspomniał, bardzo starannie wykształcony. I on też spotkał Pana, i to już wiemy z Pisma Świętego, z kart Dziejów Apostolskich, w 9 rozdziale. Święty Łukasz opisuje właśnie to, co się stało ze świętym Pawłem. On zresztą też w jednym ze swoich listów też to dokładnie opisuje. Gdy był w drodze do Damaszku po to, żeby prześladować chrześcijan, żeby uwięzić tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, i sprowadzić ich do Jerozolimy, w drodze też zobaczył światło. Ale on nie znał Pana, on nie znał tego światła, nie rozpoznał. I gdy Pan do niego powiedział, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz, to on musiał dopytywać, kim jesteś, Panie, bo jeszcze Pana Jezusa nie znał. A gdy się dowiedział, że ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz, wtedy całkowicie zmienił swoje życie i stał się największym apostołem w historii Kościoła. To on dla ewangelizacji świata zrobił najwięcej. Nikt po nim nie dokonał aż tak wielkich dzieł jak święty Paweł. Przede wszystkim to on zaczął głosić Ewangelię wśród pogan, bo gdyby nie święty Paweł, prawdopodobnie wieść o Chrystusie byłaby tylko przekazywana pomiędzy Żydami. A ponieważ on skierował się do pogan, on też jakby przetłumaczył dobrą nowinę o Chrystusie na język pogan, który był bardziej językiem obrazu. I dzięki temu i my możemy dzisiaj znać Pana Jezusa, wierzyć w Niego i mieć nadzieję życia wiecznego w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. A zatem mamy tych dwóch apostołów, którzy Kiedyś spotkali się tylko raz przez 15 dni, ale dzisiaj zarówno tutaj w naszych kościołach, jak i we wszystkich kościołach Rzymu i w różnych kościołach świata zawsze przedstawiani są razem. I choć tak bardzo różni, choć tak bardzo różni z charakteru, jak również różna była ich droga do Chrystusa, to jednak łączy ich ta sama wiara, ta sama misja i śmierć, którą ponieśli męczeńską za wiarę. Niech to będzie dla nas też taką zachętą i przykładem, że my, którzy też od siebie bardzo się różnimy i świat mówi nam, bądź sobą, pozostań sobą, musisz siebie realizować, to dla nas jakby tylko połowa drogi, bo tak rozwijając swój własny charakter, pracując nad sobą, też pamiętamy, że łączy nas jeden chrzest, jedna wiara, jeden Bóg i Ojciec, jedna nadzieja życia wiecznego. A świętego Jana, o którym tak pięknie opowiadał pan Jan Solenizant sprzed kilku dni, mamy też drugiego solenizanta, pana Ireneusza, z wczoraj, od świętego Ireneusza, z Lyonu. Natomiast wymieniając tyle różnych ważnych kościołów pod wezwaniem świętego Jana, jeszcze przypomnijmy, że w Warszawie archikatedra jest pod wezwaniem świętego Jana, archikatedra na Starym Mieście.
Jest mało znany, ale on był pisarzem chrześcijańskim i dzięki niemu, świętemu Ireneuszowi, biskupowi z Lyonu, też ciekawe, on pochodził z Azji Mniejszej. Nie wiadomo, jak to się stało, że się znalazł w Paryżu, w Lyonie, i dzięki niemu dużo możemy się dowiedzieć o kościele, pierwszym kościele w pierwszym, drugim, trzecim wieku. W drugim wieku.
Święty Ireneusz to jest to trzecie pokolenie chrześcijan, tak, kiedy to do kościoła masowo weszli intelektualiści. I dzięki temu nauka Kościoła bardzo mocno się rozwinęła, utrwaliła i oni właśnie położyli ogromne zasługi dla piśmiennictwa chrześcijańskiego pierwszych wieków. Także
pisze,
też ma pięknego patrona, pan Ireneusz i nasz ksiądz Ireneusz z Cambridge. Może nas słucha dzisiaj, pozdrawiamy go też serdecznie.
On tam pisze, święty Ireneusz, że tam uczeń Polikarpa, Polikarp uczeń tego, a ten... uczeń świętego Jana, który widział na oczy Jezusa Chrystusa. To jest piękna historia, właśnie opisuje biskup z Lyonu, Ireneusz.
Daj, Panie, każdemu siłę, co zwycięża zło. Daj ludziom prawdziwą miłość, bo straci ją. Daj zgodę pomiędzy nami, razem łatwiej żyć. Spraw, Panie, że pokochamy, więcej nie chcę nic. Cheers.
stracili ją.
Drodzy Państwo, nie wiem, czy na miejscu będzie dzisiaj, ale z racji tego, że tyle wydarzeń w Polsce, mam głos młodego człowieka, który pod tymi wszystkimi wydarzeniami, które dzieją się w Polsce, postanowił przypomnieć swoje życie, swoją historię. Młody człowiek, my liczymy na młodzież, ale oni są bardzo ciężko doświadczani. Trochę potułałem się na emigracji, zanim ukończyłem studia i doszedłem do zarządzania małymi przedsięwzięciami. Mnóstwo intensywnych, jakże często smutnych wspomnień. Na pewno wielu z nas odnajdzie tu podobne historie ze swojego życia, zanim przybył do Kanady, bo ksiądz Jacek tutaj akurat mówi 20-25 lat. Przedtem też trzeba było się gdzieś czuwać, aby dotarliśmy do Kanady, do kraju naszych marzeń, który miał płynąć żywicą. No, też już mało, bo wycięte lasy sosnowe, ale klonem pachnie. I rzeczywiście wielu z nas tu się odnalazło, wielu dorobiło się swoich własnych domów, wielu otworzyło swoje własne biznesy i idzie po prostu dobrze żyć. A tu rodak, który przeszedł takie próby emigracji, wspomina Holandia, 2004 rok, zaraz po akcesji w Unii Europejskiej. Szukaliśmy od rana dom po domu pracy, po prostu pukając do drzwi i pytając holenderskich rolników o jakąkolwiek pracę. Była 8 rano. Raz po raz jakiś gospodarz otwierając zagaił po angielsku. Polacy? Nie dość, że wasi rodacy obudzili mnie o 7, to jeszcze jesteście 10. grupą pytającą o to samo. W końcu znaleźliśmy. Ciężka praca na plantacji jabłek i gruszek. Po 14-16 godzin, 3 miesiące, bez dni wolnych. We wrześniu start około 5 rano. Nad ranem przymrozki, surowy klimat Morza Północnego, jabłka zamarznięte, niczym kule śniegowe. Pilnowano o nas, byśmy nie robili przestoju, gdy tylko można było ogrzewanie rąk o rurę wydechową ciągnika, cokolwiek. W końcu odmrożone palce, ryzyko amputacji, do dziś ich końce są lekko czerwone. Podatne na temperaturę, mniej w nich czucia zostało. Myśl o kupnie komputera, fajnych ubrań i prezencie dla matki dodawały sił. Pamiętam cały region wypełniony Polakami, pracującymi niewolniczo. Niektórzy, tak jak my, za 7 euro na godzinę. Nieźle. Inni za 4 euro. Już gorzej. Bez dni przerw. Niektórzy byli tam już po pół roku, inni rok. Zaoszczędzone pieniądze wysłali do domu, spali w namiotach w wykopanych leśnych ziemiankach po niemieckiej stronie granicy. W Holandii zakaz dzikich noclegów i brak lasów. Wszyscy pili. Panowało skundlenie. Poczucie bycia kimś gorszym niż lokalni. Ludziom, są brzydkie słowa, odwalało z przepracowania i z monotonii. Obozy Polaków podzielone, toczące się wojny podjazdowe, robiące sobie najgorsze świństwa. W nocy dało się usłyszeć szloch młodych chłopców po 18 lat, podświetlali sobie latarkami zdjęcia rodziców lub dziewczyn zostawionych w Polsce. Gdy myśleli, że reszta już śpi, spaliśmy przez 2 miesiące w ciasnym pomieszczeniu zrobionym ze ścian z dykty. W magazynie chłodni, 14 osób w malutkim pokoju. Leżeliśmy karymata w karymatem, śpiwór w śpiwór, z uchodźcami z Czeczenii i my, Polacy. Wielu bardzo szybko podłapało syndrom niewolnika. Totalne poddaństwo wobec pracodawcy, z rozrywek tylko wódka. Bójki, kłótnie. W niedzielę nowi znajomi zabrali mnie na imprezę po niemieckiej stronie granicy. Był to parking, na którym w samochodach mieszkali Polacy. Niektórzy w polonezach po 6, 9, 12 miesięcy. Czego nie przepili, to wysłali do domów. Wielu postradało rozum od samotności, frustracji, pracy i wódki. Libacje, bójki, czasem jak słyszał, ktoś zginął. Niemiecka policja nigdy tam nie zajeżdżała. Mieli gdzieś to imigracyjne wschodnioeuropejskie getto przy autostradzie. Szwecja, 2006 rok. Prom Świnoujście, Istat, linie Paul Ferris. Kontenerowce przerobione na promy pasażerskie. Polacy i Szwedzi. Szwedzi w kajutach, weseli, bogaci. Spędzali czas w barze, w kinie, w kasynie. I setki Polaków, bez kajut, śpiący na korytarzach, w kotłowni, gdzie był zakaz wstępu, na schodach. Matki z małymi dziećmi śpiące na korytarzach. Nie Cyganie, Polki. Pijani Szwedzi prozujący na tym tle, robiący sobie zdjęcia z tłem Polaków śpiących na podłodze. Tak jak się robi głupie foty w zoo na tle makaków. I Szwecja, znów to samo. Noclegi pod namiotami, żywność, pasztety, paprykarze z puszek, z chlebem, jeżdżenie do wiosek, od wioski do wioski, pukanie do drzwi. We are students from Poland. We can do everything, every kind of job. Please call us if you need anything. I znów to samo. Jesteście ósmymi Polakami szukającymi dziś pracy. Dajcie mi spokój. Co ciekawe, często w tych domach miejscowych rolników było ładne, zadbane, były ładne, zadbane 30-letnie Polki. W roli importowanych ze Szczecina, Koszalina i okolic żon, kur domowych. Pierwsza praca znaleziona. Wyrwanie chwastów na plantacji, buraków. Ostre, osty, gęsto porastające pole, poranione, bolące dłonie, obok farma świń. Cuchnie jak w wychodku szatana. Gospodarz obiecał miejsce na nocleg, wyżywienie, prysznic. Okazał się niezłym zgrywusem. Nocleg, gruzowisko obok fermy świń. Spaliśmy u sąsiada pod czereśnią, tam chociaż nie śmierdziało. Wyżywienie, chłop zwoził przedterminowane pieczywo z okolicznych piekarni, gdzie taka prasa zgniatała to na potrzeby świń. Kazał nam przez tego dołu sobie coś wybrać. Z trudem powstrzymywałem kumpla przed spuszczeniem mu WP. Wizja spędzenia wakacji w szwedzkim pierdlu zamiast zarobienia na wydatki kiepska. Oczywiście nie muszę chyba dodawać, że zrezygnowaliśmy z tej kolacji. Co z tym prysznicem? Zapytałem. Przyniósł skurwiel ręczny spryskiwacz na pestycydy do roślin. Mówi, wymyjcie się. Jeden z nich niech pryska wodą, drugi się myje. I znów musiałem powstrzymać kolegę utalentowanego zapaśnika przez spuszczenie mu w WP. Pieniądze nam się kończą, musimy szukać dalej, jeszcze tylko jutro. Zgarniemy kasy i spadamy dalej. Po kolejnym dniu pracy oznajmiliśmy, że to koniec. Dawaj wypłatę i jedziemy. Szwed, świński blondyn, zaczął ściemniać, że wypłata to raz w miesiącu i że nam wyśle. Mówię mu, masz godzinę na wypłatę. Inaczej przebijemy ci wszystkie opony w nowym John Deere, ciągnik warty tyle co Lombardini. Spalimy chleb, a świnie będziesz sobie szukał stąd aż do jazd. Pomogło. Wypłacił od razu. Potem pracowaliśmy na czarno przy budowie kanału Malmöe w Kopenhadze. Dania. 2007 rok. Plantacje truskawek. Polacy, Litwini i Kurdowie. Polaków traktowano najgorzej. Litwinów też próbowano, ale po pierwszym dniu, gdy Duńczyk zeszmacił jednego z nich, reszta solidarnie opuściła pole. Polacy odwrotnie. Zero reakcji, gdy jednemu z nich działa się niesprawiedliwość. Byłem tam renegatem. Trzymałem się z Kurdami. Zabierali mnie z sobą autami, odwozili na pole namiotowe. Często tym, co ugotowały im ich kobiety. Fanatyczni muzułmańscy, nieobliczalni. Kłótnie często kończyły się wymachiwaniem nożami. Polacy, wożeni na pola furgonetkami do przewozu świń, auta wypełnione do granic, ścisk, ukrop, ciemno, nic nie widać. Auto co chwilę skacze po wybojach. Skaczą i Polacy w środku. Ja z nimi, z Kurdami autem. Przykro, serce płacze. Duńczyk opłacał jakiegoś pseudokucharza, który gotował nam podrzędne jedzenie, potrącając za to z wypłat spore sumy. Nie dało się inaczej. Pracy było tyle, że brak czasu na zakupy czy samodzielne wyżywienie. Gdy szef dla żartu mieszał gotujące się kartofle szczotką do czyszczenia kibla, OP, brzydkie słowo, go i powiedziałem, że odtąd nie jem tego syfu. Reszta Polaków piekielnie na mnie wściekła. Boję się, że przeze mnie stracą pracę. Ale wyżywienie, że wrócą do Polski, a ich rodziny nie będą miały co jeść. Pełna desperacja. Jeden był zomowiec z Kielc, a potem snajper w Bośni. Stary, wredny, grozi, że mnie w nocy ukatrupi i zakopie pod stodołą za wychylanie się. Litwini traktowani dość godnie, odkąd szef zobaczył, że trzymają się razem. Kurdowie najgodniej. Duńczyk wyraźnie się ich obawia. Nadskakuje im koniec sezonu. Wyjazd do Kopenhagi. 3 tygodnie szukania pracy. Nocowanie w przypadkowo poznanych polskich budowlańców, a czasem w parku na przedmieściach, dopóki nie znalazłem pracy przez agencję. W agencji niezłe jaja. Chętnych do pracy o wiele więcej niż pracy. Murzyni, Chińczycy, mnóstwo Polek i Polaków. Studentki z Łodzi sypiające z obrzydliwymi Duńczykami śniadej karnacji, ochropowatej, dziurawej, jak po ospie paskudnej twarzy w zamian za pracę. Dostały ją. Szorowanie kibli na stadionie FC Kopenhaga. 100 koron na godzinę. Znalazłem pracę na muzułmańskich przedmieściach. Mieszkałem w muzułmańskiej dzielnicy Norebro. Ciekawe obserwacje. Raz w nocnym spotykałem zakrwionego blond nastolatka. Pytam się, co mu jest, a on, że nic takiego, że jest ostatnim białym na podwórku i codziennie nie musi się bić. Dziarsko mówi, że się nie da. Pyta, czy w Polsce są murzyni. Ja na to, że prawie nie ma. On na to, że jak się dorobi, to wyjedzie do Polski. Pierwsza mała stabilizacja. Praca. Nocny rozładunek tirów. Piekielnie ciężko. Nadzorcy pilnują, by wszystko szło bardzo szybko. Pracujesz jak robot w pocie czoła. Codziennie komuś siada kręgosłup. Rotacja w pracy ogromna. Pakunki bardzo ciężkie. Na przykład części do silników czołgów. Wszystko dźwigasz ręcznie, a jak nie dajesz rady, wołasz kolegę i tak dźwigasz. Przynajmniej weekendy wolne, stawki w wysokości 60 zł na godzinę. Za dnia zwiedzanie pięknego miasta, siłownia, do której po drodze 2 burdele. Klientela egzotyczna, mężczyźni w turbanach, Arabowie, Sikowie. Któregoś razu przechodząc znów, obok uchylają się drzwi i widzę, słyszę gromadę dziewcząt, pracownic. Zaraz, zaraz, brzmi znajomo. K. Wszystkie mówią po polsku. Kolejny cios w dumę patrioty. Serce ci krwawi po raz tysięczny. Myślisz sobie, naród umęczony, gdyby miał jakąkolwiek szansę, żeby zmienić coś na lepsze. Żeby tak nie musiało się dziać z naszym narodem. Totalna poniewierka. Słowo brzydkie użyję. Skurwienie, niewolnictwo, wyrzucie z godności. W takiej chwili marzysz o władzy i o byciu politykiem? Wszystko to zaledwie cząstki moich doświadczeń. Obserwacji przeżyć. Bardzo żywe cząstki. I teraz ktoś, kto miał wszelkie narzędzia, żeby użyć swojemu narodowi 7 lat na to pełnię władzy. I teraz, znów brzydkie słowo, teraz to K, 7 zł za paliwo może być bułę, a miliony poniewierają się dalej. Tysiące popijają samobójstwa. Burdele zachodnie wypełnione Polkami. Farmy Polakami. Na pokoesie każdego dnia do Londynu odjeżdża autokar wypełniony po brzegi. Dramatyczny, niedemograficzny. Ludzie nie mają siły ani czasu, użerają się z codziennością na opiekowanie się małymi dziećmi. Miasta jak Bytom, Sosnowiec, Łódź, Wałbrzych, Szczęściarze mają pracę za 1400 miesięcznie na rękę. Bieda rodzi patologię. Skłócony, skundlony, odarty z marzeń, z normalności naród, myślący przy tych cenach 3000 na miesiąc, kredyty na ciasne mieszkanko, którego metraż zniechęca do płodzenia dzieci, są sukcesem. Że wakacje w Grecji raz w roku? Plazma na ścianie? iPhone w kieszeni? To światowe życie? Oni widzą skansen. My widzimy krainę rodzącą najlepszych programistów, najodważniejszych żołnierzy, najpiękniejsze dziewczyny. Z wielką historią, dawną, zapomnianą dumą. Z pięknymi lasami, górami i ukochanym Bałtykiem. Brzydkie słowo, na K. Jak ktoś ukradnie telefon, trafia do aresztu. Minimum 3 miesiące. Co powinno się zrobić politykom, którzy mogąc bardzo wiele, nie robią nic dobrego, a jedynie handlują własnym narodem, jego marnym dobytkiem, okradając nie jeden telefon, a 10 milionów mieszkań i 40 milionów ludzi. Drago.
A kiedy przyjdzie także po mnie zegar mistrz światła purpurowy, dym zabełtać błękit w głowie. To będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegar mistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie. Płyną przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze.
Piosenka, ale nie z takim końcem, którego byśmy nie chcieli przytaczać na koniec naszego życia. No ale drodzy Państwo, chcieliśmy...
Chociaż to bardzo poprawna teologicznie piosenka na końcu, dlatego że tak naprawdę to nigdy nie wiemy, gdzie trafimy, dlatego że no jednak ten element niepewności pozostaje i musimy całe życie uważać, być czujni teraz i w przyszłości, aby postępować zgodnie z prawem Bożym i z wolą Bożą, bo inaczej to tak naprawdę, tak jak słusznie artysta tutaj wyraził, nie wiadomo, co nas czeka.
Jeżeli Boga nie ma, nie, to tak jest tłumaczone, że jeżeli wierzę w Boga i Bóg jest, no to dużo zyskam. A jeżeli nie ma, no to nic nie tracę, jak jestem dobry, no to, to też dobrze. Tak się rozmawia z tymi walczącymi z Kościołem.
Drodzy Państwo, sprowokowałem może Państwa tymi wspomnieniami młodego Polaka. Dziś prawdopodobnie już jest ustawiony, jest programistą, pracuje gdzieś w firmie komputerowej, no, ale wielu z nas przeszło podobne historie i wielu z nas ma w pamięci obrazki tego takiego upokorzenia i skundlenia naszych rodaków czy rodaczek. Obaj Janek przez Italięśmy przyjechali.
Właśnie, i jeżeli
tam można... Tam żeśmy też widzieli
tak, takie... I ten autor tam wspomina o alkoholu, o piciu
tak,
wódki.
Tak, to było takie...
Ja tylko Państwu przypomnę, no, ja mieszkałem, myśmy przyjechali do Latini w 86 roku, latem, dokładnie w czerwcu, 86 rok, i tam poznałem człowieka, miał 20 kilka lat po studiach, miał na imię Eugeniusz Geniu z Warszawy i go odwiedzałem, tam były takie bloki, baraki, H, B, jakieś C, i on tam mieszkał w jednym z tych bloków i wieczorem jak go odwiedzałem, Geniu leżał w piżamie w łóżku, ładnie pościel zasłana i czytał Pismo Święte w języku angielskim. Obok niego ci koledzy, którzy byli w jego pokoju, było z trzech czy czterech, cały czas pili wódkę, w ciuchach spali, no bo jak się napije, no to no, nie zdąży się rozebrać. Telewizor grał, to był taki telewizor, antena z drutu, że muzyka ta wściekła leciała, jakiś tam heavy rock, no i ekran śnieg, bo wiadomo, drut zamiast anteny. A Geniu wieczorem poszedł do łazienki, umył się, ubiera się w piżamę, klękał przed łóżkiem, modlił się, kładł się do łóżka i czytał Pismo Święte i sobie spokojnie zasypiał. Obecnie Eugeniusz mieszka w Toronto, jest bardzo bogatym człowiekiem. Do niego dojechała do Kanady żona i dwójka synów. Czyli no, ci górale, nie tylko, to mogą narzekać na Latinę, no bo że spali w baraku. On też spał w baraku, Eugeniusz. A Kanada, no jesteśmy to obywatelem Kanady i mogę napisać książkę, jestem emigrantem w Kanadzie, książkę dobrze o Kanadzie i źle, bo człowiek zawsze szuka plusy i minusy, ale ogólnie jestem zadowolony z Kanady, chociaż ja żartuję z Kanadyjczykami, którzy się tu urodzili, że przyjechałem do Kanady by mistake, przez pomyłkę, to jest nie tak dokładnie, czekając najpierw będąc w obozie w Latinie, żeśmy złożyli papiery do Stanów Zjednoczonych. No i po kilku dniach taki jeden, następny kolega z Gdańska mówi, nie jeźdź do Ameryki, bo tam jest dżungla, tam dżungla, Kanada jest lepsza. No to na drugi dzień poszedłem, ja zmieniłem zdanie i przyjechaliśmy do Kanady. A jaka jest Kanada? No Kanada jest dobra. Kanada jest dobra, nikt tu z głodu nie umiera. Trochę trzeba mieć szczęścia. Jak komuś się nie wiedzie w Kanadzie, to nie jest wina ani rządu nieraz, ani sytuacji ekonomicznej, po prostu no jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. No trzeba trochę mieć szczęścia w Kanadzie. A jeszcze tu właśnie Irkowi mówiłem, jak pracowałem przez 17 lat w różnych zakładach jako tool and maker, od ponad 7 lat mam mały biznes, ale pamiętam, jak pracowałem w tych zakładach, spotkałem ludzi bardzo dobrych i bardzo złych. Kanadyjczyków tu urodzonych. Jeden z Kanadyjczyków pochodzenia Szkot, normalnie jak ojciec mi pomagał, bo pierwsza praca, wiadomo, język jako tool and die maker, wszystko tam dokładne ma być. jak ojciec mnie traktował. A jak pracowałem, takie były zakłady Guelph Tulendai, tu pozdrawiam wszystkich pracowników Guelph Tulendai, którzy pracowali, jeszcze pracują. Tam pracowałem 7 lat jako Tulendai Maker, to był taki człowiek, miał na imię Glenn. On mieszka w Rockwood. I kiedyś, o tak, w rozmowie powiedziałem: Glenn, I need to improve my English. Od tego momentu Glenn do mnie się nie odezwał, bo wiedział, że jak będę lepiej mówił po angielsku, to będę awansował, może lepiej.
Pan to nie ma language.
5 lat, moi drodzy, 5 lat, jak ktoś potrzebował, to na migi. Było tak, żeśmy 4 lata na nockę pracowali, 2 na warsztacie. Ani hi, ani bye. Bo wiedział, że ja chcę
im nauczyć się za darmo języka angielskiego. Także. Księże Jacku, chciałbym ksiądz piosenkę, może sarkastycznie zabrzmieć.
Pakowałeś w pośpiechu wszystko, dostałeś bilet, więc mogłeś lecieć już. Chłodnym rankiem pojechałeś na lotnisko, w paszporcie wiza kanadyjska, do raju klucz. Starsza córka pomachała ci z daleka, młodsze zostały w domu pogrążone w śnie. Żona nawet nie mówiła, czy będzie czekać. Wsiadłeś w samolot, poleciałeś Bóg wie gdzie. Ponad chmurami, ponad wielkim oceanem, przemierzyłeś samolotem drogi szmat, aby ujrzeć wreszcie ziemię obiecaną, aby zobaczyć ten wspaniały inny świat. Swoją Kanadę, swoją ziemię obiecaną, ten wymarzony, wytęskniony ziemski raj. Wszystko dalekie dotąd, obce i nieznane, żywicą pachnący, mlekiem płynący, cudowny kraj. Na początku było miło i wesoło, ciągle przyjęcia, wciąż atrakcji moc. Tyle ludzi życzliwych wokoło, wspaniałe życie, które śniłeś każdą noc. Potem musiałeś wynająć pokój na poddaszu, wspólna łazienka, jedna fajerka, chłodny kąt. Dobre rady dostałeś od przyjaciół, robotę na czarno, aby wyżyć z dwojga rąk. Żona w liście dzisiaj pisze, zrożał cukier i herbata, i że dzieci w noc się budzą i pytają, gdzie jest tata? Gdzie ta Kanada? Gdzie ta ziemia obiecana? Ten wymarzony, wytęskniony ziemski raj. Gdzie ta kraina przez wszystkich wychwalana? Żywico pachnący, mlekiem płynący, cudowny kraj. Twoja Kanada wcale nie jest taka piękna. Nie doczekałeś się otwarcia raju bram. Choć tak szukałeś, nie znalazłeś tutaj szczęścia. Zamiast radości w twoim sercu tli się żal. Znowu dzielisz kotlet na dwie części. Ledwie starczyło ci pieniędzy na rent. Czy tak wyglądać miało kanadyjskie szczęście? Powoli czujesz do wszystkiego wstręt. Wkrótce szron pokryje twoje skronie, starości piętnem odciśnie czas swój ślad. Czy pamiętasz jeszcze te dziecięce dłonie, które lubiłeś kiedyś tulić tak? Żona w liście dzisiaj pisze, że minęły już 2 lata i że dzieci zapomniały, jak wygląda ten ich tata. Gdzie ta Kanada, gdzie ta ziemia obiecana, ten wymarzony, wytęskniony ziemski raj? Gdzie ta kraina przez wszystkich wychwalana, żywicą pachnący, mlekiem płynący, cudowny kraj? Gdzie ta Kanada, która miała być tak piękna? Nie doczekałeś się otwarcia raju bram. Choć tak szukałeś, nie znalazłeś tutaj szczęścia. Czy warto było? Dzisiaj nie wiesz sam.
Księże Jacku, co ksiądz na to?
To bardzo smutna piosenka, prawda, panowie?
Bardzo smutna, ale myśmy się integrowali z tą piosenką tak? Na początku przybycia do Kanady.
A dlaczego pan Ireneusz się identyfikował?
Pierwsza bariera językowa. No, nie uczono nas angielskiego, a życie też nie pozwoliło mi się nauczyć go wcześniej. I musiałem próbować powrócić do zawodu, wykonując przeróżne prace, takie podobne jak w tym artykule, które przytoczyłem dzisiaj. I myślę, że Jacek Janowski świętej pamięci miał podobną historię, w tym, że on nie przechodził przez obóz, bo była wtedy emigracja przez Buffalo, taka, tu się przyjechało odwiedzić kogoś, a później ktoś jak chciał zostać, miał sponsorów, to przez Buffalo, przez biuro emigracyjne zostawał tu w Kanadzie. I Jacek też miał bardzo ciężkie doświadczenia. Do końca swojego życia pracował w fabryce przy maszynie. Był bardzo utalentowany człowiek. No, wiadomo, że nie spełniły się jego marzenia. Odskocznią od tej szarej codzienności była właśnie kompozycja i pisanie tekstów do tych piosenek, czy też współpraca z kabaretem Pod Bańką, czy też stworzenie własnego klubu kabaretowego Szuflada w Toronto, a później już siedział razem z nami tutaj w klubie za $5. Bo tam też no, nie znalazł przyjaciół, po prostu chyba wykonawcy inni zazdrościli jego talent, który on posiadał, zazdrościli mu trochę i tak w miarę uprzykrzali mi życie. Poza tym był bardzo bezkompromisowy, on nie szedł na kompromisy, miał różne... Deklarował się jako ateista, a w sumie, kiedy doszło do konkursu piosenki religijnej, wygrał ten konkurs piosenką Modlitwa ateisty. Także był no, człowiekiem takim zagubionym i ta jego emigracja bardzo się odzwierciedliła w jego właśnie twórczości. Był skarbem dla nas w tym czasie, bo miał przeróżne i prześmiewne piosenki i podglądał w życie polonijne i również takie to życie kłócących się polonusów w naszym środowisku, albo też tragedie rodaków, którzy tu przybyli, to jak piosenka tej dziewczyny, dla tej dziewczyny, której chłopak zginął na budowie, a ona wciąż oczekiwała świąt Bożego Narodzenia. No ja mogę długo mówić, bo dużo czasu spędziłem z Jackiem, a ze swojego doświadczenia też mogę powiedzieć, by przetrwać to tak jak ta pierwsza emigracja, która tu przybyła po wojnie zasłużonych, walczących o niepodległość innych narodów, naszych rodaków, kończyła w takich niewolniczych pracach, jak przytoczyłem w wyżej wymienionym artykule, który czytałem na początku. No i ja wiem, no jest radość na pewno z poprawy życia, każdy się jakoś odnalazł. Mnie też częściowo udało się powrócić do zawodu. Zeszło 11 lat na to. Wydostać pracę stałą. Nigdy nie mogłem uzyskać pracy stałej, zawsze była term, przez to dzisiaj jeszcze muszę pracować przynajmniej 3-4 lata, żeby uzyskać jakiś pension plan, jak to się nazywa, czyli pieniądze na emeryturę. No, ma swoje na pewno plusy Kanada, tylko strasznie, że ja się tu nie urodziłem. Kanada jest znakomitym krajem dla ludzi, którzy chcą się uczyć, chcą się edukować, na przykład po swoich dzieciach i przyjaciół czy rodziny. No, jak ktoś decyduje się zostać mięsem fabrycznym, no to trudno jego sprawa. Ale sposobności tutaj na uzyskanie dobrych wyników i pozycji w przyszłym społeczeństwie kanadyjskim jest ogromna. Dlatego ta taka moja integracja z tym, co tworzył Jacek Janowski. I myślę, że nie tylko to. Jest taka druga jego piosenka, jeżeli ksiądz chciałby coś dodać. Ja skomentuję znowu piosenką, którą nagrał 14, piosenka też taka, może po niej ksiądz po wysłuchaniu, bo nie wszystkie ksiądz te piosenki zna.
Ja znam piosenki bardzo dobrze, dlatego że kiedyś w Cambridge odbywał się wieczór piosenek Jacka Janowskiego. Nabyłem wtedy płytę, nawet kilka egzemplarzy. Zawiozłem do Polski, tam też zapoznałem swoich przyjaciół i znajomych z twórczości Jacka Janowskiego. Bardzo mi się podobało. Także ja te piosenki wszystkie znam. I te piosenki, które mówią o tutaj właśnie przyjeździe do Kanady, bo jest kilka piosenek takich wcześniejszych, które są bardziej prześmiewcze i wesołe, ale te piosenki o przyjeździe do Kanady, szczególnie Roba czy Wetango, no są piosenkami bardzo smutnymi o tych trudach, które tutaj Polacy przechodzili. No ale panowie, czy kiedykolwiek żałowaliście tego, że przyjechali do Kanady? Bo znam takie powiedzenie jednego z tutaj moich przyjaciół, gdy tak nie wiedział, czy zdecydować się na emigrację do Kanady właśnie, czy gdzie indziej, i spotkał człowieka i zapytał, no co, który już tutaj w Kanadzie był i co on o emigracji do Kanady myśli. I on powiedział, że Kanada to nie jest raj, ale nie zna nikogo, kto by żałował, że tu przyjechał.
No to jest prawda, zgadzam się.
A ja powiem może tak. Emigracja to nie jest rekreacja, prawda?
No tak.
I czy dobrze, że tu jesteśmy? No po angielsku można powiedzieć, że the grass is greener on the other side of fence. Trawa jest zawsze zieleńsza, gdzie nas nie ma. Znam emigrantów, którzy wyjechali z Polski, tak. Z Polski mieszkali w Niemczech, Australia, South Africa, Kanada, no i wrócili do Polski. A jeżeli przed piosenką można, no jak ja powtarzam, jak sobie pościelić, tak się wyśpić, jak to mnie nauczyli po angielsku. As you make your bed, so you must lie in it. No ja miałem to, myśmy mieli to szczęście, że nas sponsorował rząd kanadyjski. Ja na początku w Guelph, szkoła pół roku, i tu pamiętam, to było w 87 roku. Po kilku dniach, będąc w szkole, podchodzi do mnie taki wysoki, wysportowany mężczyzna i mówi: o, Polacy, cześć. I to był Zbyszek Magolon. Inżynier z Polski, jakiś kurs robił. Jeszcze wtedy chyba już otwierali Toyotę. I właśnie to było takie miłe, że Polak podchodził, sobie rozmawiali, tam poszli na kawkę. No i ze Zbyszkiem już tutaj mieszkamy, znamy się 20, prawie 7 lat. A z pracą. Pracę moją zawdzięczam mojemu przyjacielowi z mojego zakładu Solidarności, Tadeusz. On tu przyjechał 2 lata przede mną, prosto z więzienia. Był najdłużej internowany w Wyspie Leniogórskim. Tadeusz mieszka w Cambridge. I jak skończyłem szkołę, pamiętam, był taki deszcz ze śniegiem i Tadeusz do mnie przyjechał. Mieszkaliśmy jeszcze w Guelph i mówi: Janek, szukamy pracy. No i odchodzę z zakładu. Taka była kiepska pogoda. Ja mówię: Tadziu, daj spokój, chodź kupię 6 piwa, pojedziemy, wypijemy, pogadamy, jak tam w Polsce było. A Tadziu mówi: no, jeszcze z 2 zakłady. No i w tym następnym zakładzie, to był zakład Cambridge Stamping Inc., bardzo poważna firma amerykańska, i pamiętam, on tłumaczył, on już dosyć dobrze angielski znał, i mówi: słuchajcie, to jest mój przyjaciel z Polski, on słabo po angielsku, ale to jest najlepszy fachowiec, jakiego tu będziecie zatrudniać, on wam tu wszystko zrobi tam. I tak mówił, że mnie przyjęli i tam pracowałem, to był mój pierwszy zakład, a potem inne zakłady, no wtedy nie było problemu jako Tulenda i Maker pracy znaleźć. Zawdzięczam to mojemu przyjacielowi Taduszowi, który mieszka w Cambridge.
Może nas słucha, więc pozdrowimy.
Nieraz Tadeusz słucha, nieraz nas nie słucha, chodzi wcześniej spać. Także Tadeusz, jeśli słuchasz nas, pozdrawiam cię.
Może nas odsłuchać na komputerze.
I dziękujemy, że pan znalazł Jankowi pracę.
Tak.
A posłuchajmy Jacka jeszcze, tak?
Tak, może ktoś z państwa jeszcze chciałby, mamy 10 minut, chciałby podzielić się swoimi wrażeniami. 519-886-9878, jeżeli państwo zatelefonują, są na tyle odważni, natychmiast przerwę piosenkę. Oto Jacek Janowski. Piękny utwór też, bardzo go lubię.
Jak opętany piąta rano, znowu dzwoni budzi. I nie da rady do roboty, trzeba wcześnie wstać. Przygoleń znów zaciąłem się, chyba to niedobry znak. Do zbicia swego w lustrze śpiewam tak. Przygoleń znów zaciąłem się, chyba to niedobry znak. Do zbicia swego w lustrze śpiewam tak. Obcy kraj, obcy ludzie, co ja tu robię? Ciągle z miejsca na miejsce mój los mnie gna. Handlę taką mam, że tylko palnąć w łeb sobie. Tyle ludzi dookoła, a ja wciąż sam. Na ulicy zaczepiła wczoraj mnie dziewczyna.
która czeka na klientów tu każdego dnia. Powiedziała Hany ze mną chodź, będziesz miał good time. Tylko najpierw 50 dolców daj. Powiedziała Hany ze mną chodź, będziesz miał good time. Tylko najpierw 50 dolców daj. Obcy kraj, obcy ludzie, co ja tu robię? Ciągle z miejsca na miejsce, mój los mnie zna. Hanę taką mam, że tylko panąć łeb sobie. Wiele ludzi dookoła, a ja wciąż sam. Znów od żony bardzo długi, dzisiaj list dostałem. Pyta, czy mi się nie znudzi jeszcze wielki świat. Trudno samej żyć, a dzieci tęsknią cały czas. Wracaj, póki jeszcze dokąd wracać masz. Trudno samej żyć, a dzieci tęsknią cały czas. Wracaj, póki jeszcze dokąd wracać masz. Obcy kraj, obcy ludzie, co ja tu robię? Ciągle z miejsca na miejsce, mój los mnie gna. Handlę taką mam, że tylko mamą czuję w sobie. Tyle ludzi dookoła, a ja wciąż sam. Obcy kraj, obcy ludzie, co ja tu robię? Tyle ludzi dookoła, a ja wciąż sam. Obcy kraj, obcy ludzie, co ja tu robię? Ciągle z miejsca na miejsce, mój los mnie gna. Handlę taką mam, że tylko palnąć łeb sobie. Tyle ludzi dookoła, a ja wciąż sam.
Jacek Janowski, jeszcze mamy 5 minut. Jeszcze jeden utwór chciałem przedstawić księdzu Jackowi. Nie wiem, czy ksiądz Jacek zna ojca Bogusława Palecznego. On tutaj odwiedził nas. Też taką przywiózł płytę. I też taką piosenkę ciekawą skomponował, Emigrant Polski. Próbujemy ją posłuchać, gdy ktoś z Państwa nie ma ochoty się, widzę, z nami podzielić swoimi. Ale Canada Day, ksiądz sprowokował nas do tego, że...
Tak, bo no, ja się cieszę z tego, że jestem w Kanadzie i chciałbym to powiedzieć wyraźnie. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy podziela moje zdanie, mam nadzieję.
Ja się cieszę, że jestem w Kanadzie, że jestem obywatelem Kanady, ale mi jest bardzo przykro, że nie mieszkam w Polsce. Tam moja rodzina, tam moje korzenie.
No to niech ta piosenka będzie dla siebie, Janku. Słuchaj. Drodzy Państwo, to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy serdecznie za uwagę, jak zwykle zapraszamy za tydzień o zwykłej, późnej porze. Żegnają Państwo.
Ksiądz Jacek, szczęść Boże.
Jan Mazur, dobranoc.
Może od początku, bo to jest tak ładnie, żeby tak ładna piosenka, żebyśmy ją wysłuchali w całości. Na zakończenie, drodzy Państwo, polski emigrant, ksiądz Ojciec Paleczny, już świętej pamięci również.
Wyruszyłeś, gnany biedą, w świat daleki. Za ocean odleciałeś niczym ptak. Nie wiedziałeś, że tak trudno będzie przeżyć. Ból rozłąki, łez tęsknoty, gorzki smak. Dzisiaj myślisz, ile lat już przeminęło. wiele smutku i szczęśliwych kilka chwil. Czasem liczysz, co zyskałeś, co zginęło. Najcenniejszą pozostanie jedna myśl. Twój dom, rodzinny polski dom, pośród pól, znajomy każdy kąt, u progu stara matka z uśmiechem poda dłoń. Gdzie siostry twe i bracia, ojcowska siwa skroń. Twój kraj, ojczysty, piękny kraj, tam gdzie dzwon modlitwą mierzy czas, gdzie groby przodków naszych, męczeńskich krzyży las. Złocone łany i serc natchnionych żal. Zbudowałeś swoje gniazdo w miejscu nowym i w dostatku dopełniają się twe dni. Przyjaciele twoi jacyś kolorowi, obcy ludzie, pośród których przyszło żyć. Zamazały się wspomnienia lat dziecinnych. Coraz częściej zapominasz polskich słów. Lecz na zawsze pozostanie dom rodzinny pierwszą myślą, kiedy zrywasz się ze snu. Twój dom, rodzinny polski dom, pośród pól, znajomy każdy kąt, u progu stara matka z uśmiechem.
Beautiful one- and two-bedroom condos located in the tranquil setting of the park area of Kitchener and close to all amenities starting from $189. Visit us at theoaksofkitchener.com or the Presentation Center at 1000 Lackner Boulevard in Kitchener to learn more.
To be the region's number one community station.